Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja z Kadzidła, z parafii Ducha Świętego, z Kurpi, tak, z Kurpi pozdrawiamy serdecznie, skurpiamy dzisiaj w naszym studio w tejże parafii. Bardzo dziękuję ojcu Piotrowi, ekipie technicznej Radia Maryja i telewizji Trwam. Drodzy Państwo, dzisiaj będąc w tak pięknym zakątku Polski, chcemy mówić o Kurpiach. Kurpie wierni Bogu i Ojczyźnie. Nasi goście, może od niewiast rozpoczniemy, no niestety mamy jedną tylko niewiastę, pani Apolonia Nowak, kłaniam się pani, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Twórczyni ludowa i śpiewaczka kurpiowska. Mieliśmy troszeczkę tego śpiewania w kościele. Bardzo dziękujemy pani i tej młodzieży pięknej i trochę będzie to śpiewania na antenie Radia Maria w czasie naszych rozmów.
Takim małym przerywnikiem.
Zaraz zagramy. Ksiądz kanonik Ryszard Kłosiński, kłaniam się księdzu, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Obecnie to gospodarz parafii w Kadzidle, kiedyś ksiądz prałat Marian Niemyński. Tak. Też go serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie księdza prałat.
Ksiądz Marcin Sobiech, kłaniam
szczęść
się,
Boże.
Szczęść Boże, doktorant przy Katedrze Patrologii i Łacińskiej Instytutu Historii Kościoła i Patrologii Katolickiej Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Tak, zgadza się.
I ksiądz jest też z Kadzidła, tak, czyli Kurp.
Kurp z krsi Ignata, jak to się u nas mówi.
Teraz, czy tymczasowo w Lublinie. Jest pan Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm RP, szczęść
Niech
Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I pan Mirosław Grzyb, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Prezes Związku Kurpiów. Tych związków jest więcej, czy...
Związek Kurpiów jest jeden.
Jeden. A jakoś macie to wszystko tutaj na Kurpiach podzielone, bo można powiedzieć, no wiele płaszczyzn, tak, na których, czy za które ludzie się tutaj czują odpowiedzialni.
Na Kurpiach jest wiele stowarzyszeń regionalnych, z takim zastrzeżeniem, że tylko Związek Kurpiów swoim zasięgiem obejmuje nie tylko całe Kurpie, ale również całą Polskę i mogę powiedzieć cały świat.
Dzisiaj mamy mówić o Kurpiach wierni Bogu i Ojczyźnie, a jak z tą kulturą? To kultura to taki zwornik, pani Apolonio, jak to jest?
W Kadzidle jest bardzo żywa. Myślę, że nadal będę trwała.
A tak dzisiaj Myszyniec czy Kadzidło jest tym centrum? Jak to jest? Bo pewnie u was też
to... Kadzidle, to nie mówię, że Kadzidło.
U was też pewnie troszeczkę tak, jest takie tarcie, czy nie ma czegoś takiego? I jedni, i drudzy...
Ale sobie
razem.
Chyba nie.
Nie jest tak.
Lepiej zawsze jest w dwoje.
Pięknie.
Dwójkę.
Drodzy Państwo, więc może najpierw o tym, jak to się stało, że myśmy się tutaj spotkali. Księże prałacie, cieszymy się bardzo też w kanoniku. To prałat też nie będzie źle na przyszłość. Więc bardzo dziękujemy, bo to i dzięki księdzu Marianowi. Radio Maria, rodzina Radia Maria mogła się tutaj spotkać. Wczoraj mieliście też piękne uroczystości, odpust w parafii.
Tak, dzięki panu posłowi, też panu Arkadiuszowi Czartoryskiemu. Mogliśmy się spotkać dzisiaj w naszym kościele kadzidlańskim, we wspólnocie całej rodziny Radia Maria w Polsce i na całym świecie, bo taka rodzina jest właśnie potężna już. Jak to się stało? No Duch Święty sam wie właśnie, jak to się stało. Niespodziewanie po prostu się dowiedzieliśmy, ale ja dzisiaj jestem wdzięczny Bogu, że właśnie, że podjęliśmy decyzję przyjęcia właśnie Radia Maryja i Telewizji Trwam w naszej parafii. Chociaż mówię, że z drżeniem serca się tak decydowałem, bo ja dopiero od 1 marca jestem proboszczem nowym, tak. A właśnie przede mną był ksiądz prałat Marian Niemiejski. I dlatego też no tak się trochę bojąc, że nie znam ludzi jeszcze. Ale właśnie... pomogli mi po prostu podjąć decyzję taką też odważną. Właśnie tutaj pan poseł pan Arkadiusz Czartoryski i pan Henryk Gut. On jest
z Ostrołęki.
Z Ostrołęki, tak. Pracuje w rodzinie Radia Maria. Poza tym kapłani tutaj właśnie nasi. Ksiądz Marcin Sobiech, ziomek, bo właśnie tutaj jest pochodzący z Kadzidła, z Kurpi, jak sam powiedział, jest z krwi Ignata, właśnie Kurp.
Kości po polsku.
Po polsku kości. Ja też takie słyszałem powiedzenie. No i właśnie księży wikariuszy, księdza Dariusza i księdza Marcina. No było to takie trudne troszeczkę, powiem, ale Duch Święty na pewno tutaj zadziałał.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
Już podjęliśmy decyzję bez właściwie takiego większego wahania. Dzisiaj się cieszę, bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem doświadczyć właśnie takiego przedziwnego spotkania, tego zesłania Ducha Świętego, prawda?
Spróbujemy to tak podzielić między Was. Trochę właśnie będziemy mówili o tej waszej wierze w Boga, bo to nie od dzisiaj, nie od wczoraj, ale ta tradycja, kultura, którą prezentujecie, też z czegoś wyrasta. Księże Marcinie, kurpie wierni Panu Bogu.
Na początek chciałbym, żeby tak metodologicznie było to wyjaśnić, skąd się wzięła nazwa kurpie i skąd się wzięła nazwa samego Kadzidła. Kurpie to jest nazwa regionu etnograficznego i jego mieszkańców. Położony jest on w północnej części Mazowsza, w Puszczy Zielonej. Kurpie zamieszkają dziś tereny dwóch puszcz mazowieckich, Puszczy Zielonej zwanej Puszczą Kurpiowską lub kiedyś było to nazywane Zagajnicą. I również Puszczy Białej, z której również pochodzi właśnie ksiądz dziekan. Bo pochodzi też jest kurpiem, tylko możemy powiedzieć, że białym. Takie mamy tutaj podzielenie i rozróżnienie.
Nie wybieram się tego.
Funkcjonuje tutaj również ta nazwa jako określenie regionu kurpiowskiego, inaczej Kurpiowszczyzna. I granice oddzielające obie puszcze dzieliła region na kurpie zielone i kurpie białe. Nazwa kurp wywodzi się od noszonych przez miejscową ludność butów, kurpsi, wyrabianych z lipowego łyka. Początkowo była przezwiskiem nadanym przez okoliczną ludność, bo sami kurpie nazywali się puszczakami. Głównymi ośrodkami folkloru i kultury kurpiowskiej w Puszczy Zielonej są Kadzidło, Myszyniec, Łyse. Nazwa wsi Kadzidło, w której się znajdujemy, związana jest z wydobywaniem i odrabianym kiedyś bursztynem, który w drobnych kawałkach był mieszany z jałowcem i stosowany jako kadzidło w kościołach. Jest to jednak tylko część historii pochodzenia nazwy wsi. Związana jest ona z wydobywaniem i obrabianiem bursztynu, ale nie pochodzi od stosowania go w kościołach jako kadzidła. Dawniej kurpie nie pozbywali się opiłków pozostałych z obróbki bursztynu. Takie bursztyny telewidzowie mogli obejrzeć w czasie transmisji z kościoła. Kurpianki nosiły bardzo bogate właśnie sznury. Nazywa się to kurpiowskie złoto. I kiedy się obrabiało na kołowrotku taki bursztyn, powstawały taki mały pyłek, który właśnie wsypywano do ogniska i wydobywał się bardzo taki przyjemny zapach. I to również stąd nazwa się wywodzi. Dokładnie nie wiadomo, w którym roku kadzidło powstało, niemniej jednak w aktach bartnych z lat 1673-1683 miejscowość ta już występowała, co wskazywałoby, że powstała na skutek wielkiego ruchu kolonizacyjnego, jaki miał miejsce po potopie szwedzkim na terenie całej Puszczy Zielonej. Rozwój Kadzidła związany był z konfliktem kanclerza wielkiego koronnego, starosty ostrołęckiego Jana Małochowskiego z jezuitami z Myszyńca, którzy bardzo często nadużywali swoich kompetencji w pierwszej połowie XVIII wieku. Niektórzy się śmieją, że ten konflikt, chociaż jezuitów nie ma, starosta nie żyje, trwa do dzisiaj. To jest oczywiście nieprawda. Wtedy to w 1740 roku zostaje utworzona nowa parafia. Po bardzo takim krótkim wstępie historycznym chciałbym przejść do istoty naszego tematu, czyli kurpie wierni Panu Bogu i Ojczyźnie. Trzeba zaznaczyć, że cała tradycja kurpiowska nieodzownie jest związana z chrześcijaństwem i jest zbudowana przede wszystkim na nim. Wszelkie zwyczaje, które zachowały się do naszych czasów, są jakby wpisane w rok liturgiczny Kościoła. Śmiało można powiedzieć, że to, co dziś zachowało się na kurpiach, jest dziełem ofiarności przede wszystkim kapłanów. Kurpie byli zawsze religijnym narodem, choć czasami też wymykali się ze ścieżki dobra, uczciwości, moralności, ale mimo wszystko Pan Bóg zawsze był dla nich na pierwszym miejscu. Często się w nim takich sytuacjach targowali, o której przed chwilą wspomniałem, co idealnie może przedstawić gadka kurpiowska o kurpiu, który wchodząc po chujce, to znaczy sośnie, na dobarci, ofiarował Panu Bogu świecę. Wpierw taką wielką jak paschał w kościele, a czym odcinek drogi do miodu się zmniejszał, tak samo czyniło się ze świecą. Kiedy doszedł już niemal do ogarka, gałąź, na której siedział już przy barci, pękła i kurp spadł na ziemię, co skwitował: Ty to, Panie Boże, na zartach to się wcale nie znos. Wiarę ludu kurpiowskiego z poprzednich pokoleń możemy zobaczyć przede wszystkim w świątyniach, które były stawiane przez naszych przodków. Nie są to małe wiejskie kościółki, choć stawiane na wsi, ale ogromne kościoły, na przykład ten, którym dziś gościła rodzina Radia Maryja, kościół w Kadzidle, powstał w czasie, kiedy istniał zakaz budowania kościołów. Jest to jeden z największych kościołów naszej diecezji. Proszę prześledzić historię. Nigdzie ja nie spotkałem, może w niewielu miejscach w tym okresie w zaborze rosyjskim pozwolono na pobudowanie kościoła, tylko w Kadzidle. Dopiero za 20 lat złagodzono to prawo i zaczęły powstawać kościoły neogotyckie, na przykład w Myszyńcu. To było po roku 1905. Wtedy rzeczywiście te kościoły wyrastają. Kiedy hrabia Krasiński chciał złożyć bardzo pokaźną sumę na budowę tego kościoła, która pokryłaby niemalże koszt całej budowy pod warunkiem umieszczenia na frontonie jego herbu, parafianie kadzidlańscy nie zgodzili się na to i sami zebrali pieniądze, wędrując po terenach dawnej Rzeczpospolitej. I ciekawe, czy nawet przodkowie ojca nie złożyli ofiary na budowę kościoła, bo spotkałem się z takimi świadectwami właśnie nawet ze Śląska, że mieszkańcy mówili, tamtych terenów mówili, rzeczywiście było wspominane kiedyś, że mieszkańcy Kurpiowszczyzny zbierali ofiary na budowę swojego kościoła. Wybudowanie takiego kościoła w ciągu zaledwie 3 lat jest wyrazem wiary tamtych ludzi i ciekawostką może być, że do II wojny światowej kościół ten nosił tytuł Bazyliki Kurpiowskiej, dziś już nieużywany, a co możemy znaleźć w czasopismach, które opisywały moment konsekracji tego kościoła z roku 1887 i ta nazwa Bazyliki Kurpiowskiej już występuje. Do wierności Panu Bogu kurpi motywowali przede wszystkim duszpasterze, którzy troszczyli się nie tylko o wiarę tutejszych mieszkańców, byli z nimi zawsze na dobre i na złe. Wystarczy tu wspomnieć księdza prałata Konstantego Reichla, który przy budowie tego kościoła pomyślał o biedzie ludzi, pobudował cegielnie i zatrudnił ich, aby mieli za co żyć. W czasie II wojny światowej kapłani dzielili losy ludzi. Tutejszy proboszcz, ksiądz Antoni Gerwel, zginął w Dachau. Wikariusz kadzidlański sprzed wojny, błogosławiony ksiądz Adam Bargielski z Myszyńca, zamiast proboszcza poszedł do obozu, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Po wojnie przybywa tutaj ksiądz Mieczysław Mieszko, który odnawia zrujnowane przez wojnę życie moralne, zaprowadza abstynencję całych wiosek w parafii, ale to też on jest tym, dzięki któremu odnowiło się życie kulturalne tego regionu. Kurpie na nowo odczytali swoją tożsamość. W czasach komuny potrafił założyć spółdzielnię, gdzie parafianie mogli sprzedawać swoje tradycyjne wyroby na całą Polskę. Ale również kapłani pochodzący stąd nie są tuzinkowi. Chciałbym tutaj przede wszystkim wspomnieć księdza prałata Stanisława Tworkowskiego, znanego czytelnikom naszego dziennika z serii Księża Niezłomni, uczestnika bitwy o Warszawę z 1920 roku. To z jego relacji wiemy o bohaterskiej śmierci księdza Skorupki, bo on był naocznym świadkiem tego. Przecież to on jest autorem bardzo wielu patriotycznych książek, które w trudnym czasie budziły ducha narodu. Też wczoraj wyczytałem, że był pierwszym, który wystąpił, kiedy w czasach komuny wprowadzono prawo aborcyjne, który się temu sprzeciwił. Kurpie zawsze pozostawali wierni Bogu jako najwyższej swojej wartości, ale też i ojczyźnie, która po nim zajmowała, czyli po Panu Bogu, drugie miejsce w sercu.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Marcin Sobiech, kurpie wierni Bogu. Pan Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm, kurpie i ojczyzna, czyli kurpie wierne ojczyźnie.
Tak, no, zamiłowania historyk, można powiedzieć, i z wykształcenia. Posłem się bywa, historykiem już tak z miłości zostanę do tej dziedziny nauki. I kurpie rzeczywiście jest to bardzo ciekawy region pod względem historycznym. Rzeczywiście wierni ojczyźnie. Dzisiaj podczas naszego spotkania z rodziną Radia Maryja pani Apolonia Nowak śpiewała w świątyni taką znaną pieśń kurpiowską, która jest zatytułowana Sosna. I ta pieśń, słowa tej pieśni mówią o tym, że kurp idzie walczyć za króla polskiego. To jest wielka tradycja kurpiowszczyzny, że tutaj to przywiązanie do polskiej korony już od najdawniejszych czasów było bardzo istotnym elementem tożsamości kurpiowskiej. Kurpie, zamieszkujący królewskie lasy, mający służyć królowi podczas polowań, stali się świetnymi strzelcami, a kiedy przyszła potrzeba, walczyli za ojczyznę. Myślę, że jednym z pierwszych bohaterów kurpi był właśnie taki legendarny dowódca kurpiowski Stach Konwa, który walczył ze Szwedami. Na Kurpiach jest to postać niemalże legendarna. Źródła historyczne są bardziej skąpe niż legendy kurpiowskie. Tym niemniej rzeczywiście miały miejsce wypadki walk z Szwedami podczas wojny północnej w 1708 roku. W styczniu znana bitwa na Kopańskim moście właśnie ze Szwedami dowodzonymi przez króla szwedzkiego. Więc bitwa, jak podają legendy, zwycięska. Kurpie w złości za to, że król spalił Myszyniec i rabował okoliczne miejscowości, zabiegli mu drogę na wąskim przejściu między bagnami i bez walki wręcz, a jedynie celnie strzelając, jak podają legendy, no przetrzebili trochę tych Szwedów. Zresztą potem Stach Konwa trzymał się zawsze polskich królów, bo i w 20 kilka lat później po stronie Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego, do samego końca walczył, aż do swojej śmierci. Ta legenda z walk ze Szwedami jest bardzo żywa do dnia dzisiejszego, ale w późniejszych czasach również kurpie odznaczyli się tą wiernością ojczyźnie. Powstanie styczniowe, obchodzimy właśnie 150. rocznicę powstania styczniowego, znowu słynna bitwa pod Myszyńcem i dowódca Padlewski, zdobycie Myszyńca, spotkanie z kurpiami na rynku w Myszyńcu, zniszczenie symboli carskich i potężna bitwa pod Myszyńcem, bardzo krwawa dla Rosjan, dla kurpiów zwycięska, chociaż sama kampania generała Padlewskiego niezbyt szczęśliwie się później skończyła. Sam Padlewski schwytany został zamordowany, rozstrzelany przez Rosjan w Płocku. Może jeszcze będzie dzisiaj okazja wspomnieć jego niesamowite świadectwo przywiązania do ojczyzny i do Boga, które po sobie pozostawił, pisząc list w noc przed swoją śmiercią. Chyba najpiękniejszą kartę kurpie zapisali podczas II wojny światowej, tuż po II wojnie światowej. Tutaj powstała jedyna w swoim rodzaju, chyba tylko porównywalna z Podhalem, tak zwana Republika Kurpiowska. To nie przez przypadek pierwszy taki z wielkim rozmachem nagrany film fabularny o żołnierzach wyklętych po II wojnie światowej był nagrywany tu u nas. historia Roja, prawda? Bo właśnie rzecz się dzieje w Republice Kurpiowskiej. Po prostu w latach 1945-1946-1947 do 1948 roku nie było zupełnie władzy komunistycznej na terenie Kurpiowszczyzny, ponieważ zachowały się relacje dowódców i po stronie żołnierzy polskich, i po stronie komunistów, mówiące o tym, że UB, PPR nie ma możliwości wejścia w ogóle na Kurpiowszczyźnie. Tak potężne były oddziały. Sama Armia Krajowa, historycy obliczają, miała pod bronią po 1945 roku 2000 żołnierzy. Do tego, jak dołożymy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, to daje nam prawdopodobnie około 3000 Kurpiów tylko w naszym powiecie pod bronią. Do tego stopnia, że rozbudowana była władza nie tylko taka wojskowa, ale też na przykład nie można było cywilnych w ogóle władz tutaj komunistycznych sprowadzić. Wielcy przywódcy tego powstania, Aleksander Bednarczyk, pseudonim Adam, moim zdaniem chyba najwybitniejszy to był Borucki, Witold Borucki Babinicz, niesamowity dowódca, który pozostawił po sobie potężną kartotekę. Ona zachowała się w archiwach UB i co ciekawe, proszę ojca, jest to jedyny przypadek, gdzie tenże żołnierz, znając w pełni swoją sytuację, że zginie, napisał raporty do przyszłej wolnej Rzeczypospolitej. Te raporty się zachowały, są niezwykle wzruszające. Mam je tutaj ze sobą, jeżeli będzie odrobina czasu, warto chociaż 2-3 zdania z tych raportów przeczytać, bo one są głosem z zagrobu, z tamtego świata. Mam nadzieję, że z nieba do nas właśnie. A człowiek wiedział, że kiedyś Polska będzie wolna i właśnie napisał takie do nas odezwy, prawda? Mając świadomość zbliżającej się śmierci. Zresztą tych bohaterów było więcej. Hieronim Rogiński, Róg, Dziemieszkiewicz Rój, jego brat, Roman Dziemieszkiewicz Pogoda i wielu, wielu, Kozłowski Las oczywiście, który tu pod niedaleko Kadzidła potężne rozbudował umocnienia i bronił się z kilkuset żołnierzami na bagnach Karaski. Te bagna, te okopy się zachowały do dnia dzisiejszego. Kozłowski Las został zamordowany we więzieniu ubeckim, ponieważ był z żoną i z dziećmi w tychże bunkrach i nie chciał popełnić samobójstwa, otoczony przez kilka tysięcy żołnierzy UB i KBW ze swoimi żołnierzami, nie chciał popełnić samobójstwa przy dzieciach, tak? Więc to jest niesamowita wielka legenda, tak naprawdę doceniona dosłownie w ostatnich czasach, bo te ordery Orła Białego, krzyże Polonia Restituta posypały się w czasach świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Blisko 150 bohaterów Kurpiowszczyzny jest upamiętnionych na pomniku w Ostrołęce. To jest wyjątkowa sytuacja. Historycy mówią, że to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja i dobrze, że w Ostrołęce powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które jeszcze odbuduje tą pamięć, bo Kurpie były za to straszliwie pomszczone, proszę ojca. Ja śmiem, ponieważ jestem politykiem, to może bardziej mi wypada powiedzieć to, że nawet do dzisiaj są pewne symptomy tego cierpienia za to, że tak byli przywiązani do ojczyzny i do Pana Boga. W moim odczuciu trochę tej biedy klepią jeszcze i za to, prawda? Bo to oczywiście wywózki na Syberię i masowe mordy się skończyły. I teraz są nasi tutaj ziomkowie z Kurpiowszczyzny odszukiwani przez pana profesora Szwagrzyka. Co jakiś czas się dowiadujemy o naszym tutaj partyzancie, który został odszukany metodą badań genetycznych. To są wzruszające sytuacje, ale myślę, że ta historia jeszcze będzie odkryta. Symbolicznie ostatnia bitwa, już kończę, miała miejsce 11 listopada 1953 roku w miejscowości Dudy Puszczańskie na Kurpiach. Właśnie 11 listopada żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego stoczyli ostatnią bitwę z blisko 500 żołnierzy UB, NKWD i KBW. Trzech partyzantów poległo. Mają pomnik, niedawno żeśmy w ubiegłym roku im ten pomnik dopiero postawili, a ich rodziny przyjechały z bardzo daleka, ponieważ były wywiezione dzieci do domu dziecka i ze wzruszeniem i ze łzami w oczach przypominali sobie swoich rodziców, że w końcu zostali w tych Dudach Puszczańskich odszukani i docenieni. Oczywiście miejsce pochówku jest nieznane, ale pomnik mają piękny i zagrała ligawa kurpiowska na tym symbolicznym ich pogrzebie. W końcu ich dzieci odszukali miejsce, w którym będą mogli złożyć kwiaty i się pomodlić za swoich ojców. Jedna z pań, która była małą dziewczynką, mówiła, że ostatni raz ojca widziała w puszczy, w lesie, a matka jej przekazywała, żeby tylko nigdy nie mówiła, że widziała ojca, tylko widziała jakiegoś wujka. Prawda? I ten widok jej został w pamięci. Także ta wierność była potężna dla ojczyzny i dzisiaj też kurpie dają w różnych sytuacjach świadectwo przywiązania do Polsce.
A było tak w historii, że to aż tyle was nie kosztowało, tak? Bo teraz 60 lat musiano czekać, żeby można być oddać honor i godność tym, którzy zginęli. Jak to właśnie było? Na tej, można powiedzieć, patrząc, wiara tutaj na Kurpiach. Wiara, czy wierność Panu Bogu, wierność wierze, prawda, ojców, no i wierność ojczyźnie, temu, co tą ojczyznę stanowiło. Czy tak, czy było kiedyś spokojnie, czy tak musieliście się zmagać?
Myślę, że okres dwudziestolecia międzywojennego był takim okresem, kiedy honorowało się właściwie bohaterów, czy pierwszej wojny światowej, czy wojny bolszewickiej, czy nawet z wcześniejszego okresu. Zresztą to był okres również, jak wszyscy wiemy, wspaniałego rozwoju Rzeczpospolitej. Przecież
Rzeczpospolita rozwijała się nie tylko tam w tych okręgach, tak, gdy myślimy o Gdyni.
Jak najbardziej. To mi się tak wydaje, że no dzisiaj na pewno nie ma takiego spojrzenia całościowego na rozwój Polski, jaki był w okresie Rzeczpospolitej. Ja dodam tylko, że w tamtym okresie właśnie międzywojennym, obok takich wspaniałych rzeczy jak Gdynia, jak COP i tak dalej, jak integracja ziem polskich, przecież przez 150 lat w różnych znajdujących się zaborach, również powstały wspaniałe plany rozwoju tutaj ziem kurpiowskich. Przeprowadzono tutaj badania, z których wynikało, że tutaj mikroklimat jest tak wspaniały i już w okresie międzywojennym powstały plany, żeby na Kurpiach zbudować wspaniałą sieć sanatoriów. Pierwsze sanatorium już powstało w miejscowości Kozioł nad Pisą. Jeżeli ktoś sięgnie do literatury okresu międzywojennego, nawet do Wańkowicza, to już po prostu już wie, że Kozioł nad Pisą miał status uzdrowiska. Już to miał dodatek zdrój. I takie plany również były tutaj w parafii Baranowo i w parafii Kadzidło, żeby powstało sieć sanatoriów. Oczywiście ogólnodostępnych. Jak wiemy, klimat sosny tworzą wspaniały klimat, który doskonale wpływa na wszelkiego typu choroby dróg oddechowych. No dzisiaj mówimy o otwock i tak dalej. Po prostu takie były plany również przedwojenne.
Tutaj ksiądz Marcin wspomniał kapłanów. Gdyby pan, tak jako też świecki człowiek, jak wy patrzyliście, czy jak dzisiaj patrzycie na tą historię i na to, co zrobili księża, tak, bo tu wspomniani, zasłużyli się bardzo. A to można być, bo to oni stali na straży wiary, tak? Z niej też wypływało wiele na nasze bycie Polakami.
Ja w przeciwieństwie do mojego przedmówcy, pana posła Czartoryskiego, też wypowiem się tak jak ksiądz Marcin, jako tutejszy po prostu, jako ten. Ja urodziłem się 15 kilometrów od Kadzidła w sąsiedniej parafii Baranowo, a w parafii Kadzidło, w samym Kadzidle, mieszkam 18 lat. I jak gdyby będę mówił o takich rzeczach, takich najprostszych, najbardziej takich ogólnych. To, co ojciec przed chwilą wspomniał i co ksiądz Marcin już mówił, tak, na Kurpiach, Kurpie wiele zawdzięczają osobom różnych profesji, z czego myślę, że ponad połowę to byli księża. To byli duchowni, którzy prowadzili tutaj wspaniałą pracę, czy organiczną, czy taką po prostu nawet związaną, powiedzmy, z jakimś tam kształceniem, wzrostem, uświadamianiem patriotycznym. Jednym z takich jednym z księży, któremu Kurpie bardzo dużo zawdzięczają, jest ksiądz Władysław Skierkowski. I mówiąc o historii Kurpiów, nie można tej postaci pominąć. Dlatego tak powiem tak. Kurpie, w sumie niewielki obszar w Rzeczpospolitej. No przecież wiemy, że to jest wielkość kilku powiatów, będący na, można powiedzieć, uboczu Rzeczpospolitej. Uboczu Rzeczpospolitej dlatego, że przyległej do granicy pruskiej, która była najtrwalszą granicą Rzeczpospolitej. 300-400 lat ta granica się nie ruszała, więc Kurpie byli do niej przylegli, stąd dlatego też Kurpie byli taką enklawą, ludem, który, można powiedzieć, w jakimś sensie zachował
niezależność.
Niezależność, ale również niezależność myślenia. Również konserwatyzm taki, pewnie upór, twardość, wszelkie te cechy, które...
Nawet to, że tutaj ten kościół, tak? Nie chcemy, żeby ktoś nam fundował, tylko my się sami weźmiemy i nawet rozjedziemy się tak, szukając środków na to, żeby
dosłownie
go jednak zbudować.
I teraz o księdzu Skierkowskim. Więc każdy ksiądz, który był kierowany na Puszczę Kurpiowską, po prostu można powiedzieć, że było to traktowane jako za karę, dlatego że tutaj to nie było miast, jak Myszyniec był co prawda miastem, ale właściwie nie był miastem, bo po pierwszej wojnie po powstaniu styczniowym stracił prawa miejskie za udział w powstaniu styczniowym. Więc nie było tutaj miast, tutaj było odludzie, to było, nie było dróg, nie było komunikacji, więc po prostu i kiedy ksiądz Skierkowski jako młody wikary dostał skierowanie na wikarego do Myszyńca, tak sobie myślał, opisuje to w swoich książkach, w swoich wspomnieniach, że po prostu myślał najgorzej. Gdzie mnie kierują? Ja stąd przecież do swoich kolegów będę miał, ani przecież nie było telefonów i tak dalej. Gdzie to mnie skierowano? I kiedy tak jechał, kiedy go wieśli bryczką przez tą puszczę do Myszyńca, naraz usłyszał piękny śpiew kurpianki. Dolatywał głos. I on mówi, co to? Tak sobie myślał, czy to chyba anioł tak śpiewał. No myślę, że pani Pola coś tak w tym stylu usłyszał. Usłyszał. I od razu on po prostu... I w pewnym momencie mówi, Boże, toż dziękuję ci, po prostu razem staje się cud. Mówi, Boże, dziękuję ci, żeś mnie skierował do tak ciekawej okolicy. Był w Myszyńcu w okresie I wojny światowej, niedługo, ale okres I wojny światowej to jest taki, kiedy ciężkie czasy sprzyjają integracji wszystkich ludzi, również duchownych z osobami zamieszkałymi Myszyniec. Często musiał wraz z ludźmi po prostu ukrywać się, czy przed wojskami, często przebywał na wsiach i jako, że z wykształcenia był organistą, był muzykiem, po prostu słuchał, dzisiaj już rzadko, można powiedzieć, za rzadko, Kurpie śpiewają, ale w tamtym okresie Kurpie śpiewali zawsze. Kurpie śpiewali, kiedy szli do roboty, Kurpie śpiewali, kiedy szli od pracy. Kurpie śpiewali w czasie pracy. I kiedy tak właśnie...
Można powiedzieć, że nawet ptakom nie pozwalali śpiewać, tak? Tyle śpiewać.
Ja powiem tak, że myślę, że naśladowali te ładne ptaki po prostu w śpiewie, bo my zawsze naśladujemy po prostu ten wspaniały świat. I już w czasie I wojny światowej ksiądz Skierkowski zauważył bogactwo właśnie kultury tutejszego ludu kurpiowskiego w zakresie śpiewu. I kiedy po kilku latach bycia wikarym został po prostu najnormalniej w świecie jako młody wikary skierowany do innej parafii przez biskupa Płockiego, to była diecezja jeszcze Płocka, po prostu już tak miał zakodowane i on co wakacje, co urlop tutaj powracał. Praktycznie do II wojny światowej ksiądz Skierkowski powracał w te rejony Kurpiów i spisywał pieśni. Wędrował od wsi do wsi i spisywał pieśni kurpiowskie. A że po prostu był z wykształcenia organistą, więc po prostu notował nie tylko słowa, ale również nuty. I dzięki księdzu Skierkowskiemu, ksiądz Skierkowski przyszedł... Przed II wojną światową został proboszczem w Imielnicy pod Płockiem. To jest w tej chwili dzielnica Płocka. Zbudował tam kościół. Przyszła wojna. Niemcy już w zasadzie chyba wcześniej się interesowali księdzem Skierkowskim. Rejon Kurpiów, w ogóle tak dodam tutaj, właśnie tak jak pan poseł Czartoryski mówił, był blisko granicy, można powiedzieć, polsko-niemieckiej, bo Prusy, my mówimy dzisiaj Mazury, Kurpie mówią na to, Prusy zawsze... To już było państwo niemieckie, czyli to były tutaj po prostu również na pewno działali w jakimś sensie Vogdeutsche agenci po prostu, którzy po prostu interesowali się tymi osobami z inteligencji polskiej, którzy byli jak gdyby to najbardziej świadomo częścią społeczeństwa.
Którzy, jak pan sam wspomniał, integrowali, tak?
Dokładnie. I na pewno ksiądz Skierkowski był takim, na którego zwrócono uwagę. W niedługim czasie ksiądz Skierkowski został aresztowany. Skierowany do obozu w Działdowie. podobnie zresztą jak arcybiskup nowowiejski. Tam panowały bardzo ciężkie warunki. Wkrótce zmarł. Ale Kurpią pozostawił wspaniałą rzecz. Zebrane w okresie międzywojennym ogromną ilość pieśni. To się mówi, że w tej chwili ponad 2000 pieśni. Które przez 30 lat, właściwie to co my mówimy, przez okres takiej tej polskiego PRL-u, leżały, można powiedzieć, zostały w 46 roku zabrane z parafii, rodzinie i leżały w instytucie bodajże we Wrocławiu ludoznawczym, gdzieś tam w piwnicach, w archiwach i one niszczały. I kiedy powstał Związek Kurpiów w 96 roku, w zasadzie dopiero wtedy nastała taka, znaczy dzięki panu Henrykowi Gadomskiemu, tutaj też Kurpiowi z pobliskiej wsi Tatary, który wiedział, że te rękopisy księdza Skarkowskiego ocalały przez wojnę, on zaczął do nich szukać ich, odnalazł, no i udało nam się wydać drukiem te, w postaci książek, te pieśni. Odczytane zostało około, trzy tomy, zostało odczytane około 80% pieśni. 20% po prostu mogę powiedzieć, ze względu na to, że one często były pisane kopiowym ołówkiem. Znajdując się tam w piwnicach, nie udało ich się odczytać. Ale około 80% tych pieśni udało się odczytać. Z tego wydaliśmy, zostało wydane trzy tomy pieśni. No i przez to, mówię, taka jest wdzięczność dla księdza Skrykowskiego, mówię, jak praktycznie dla nikogo innego. A Kurpie w tej chwili mają największy zbiór pieśni spośród wszystkich ludów Polski.
Dzisiaj tego doświadczyliśmy. Za chwilę usłyszymy Czerwonem zasiała, tak? Śpiewa pani Apolonia Nowak. Pani Apolonia, jak to się stało, że pani tak się mocno związała z kulturą? Bo to też, mówimy, wiara, miłość do Pana Boga, miłość do Kościoła, do Ojczyzny. No gdzieś pewnie przez rodzinę, tak? Bo będą tacy, którzy integrują całe środowisko, ale gdzieś tak to wszystko wzrasta pewnie jak ziarenko, a taką najlepszą glebą, najbardziej właściwą jest rodzina, ojciec, matka, dziadkowie. Trochę bliżej, jeżeli mogę, mikrofonu pani Apolonie, dziękuję.
Dużo pieśni znam, bo ja miałam na zbiorze 6 dziewczyn i brat. Ja dużo pamiętam, jak byłam w dziecinnych latach, jak się chodziło, kiedyś wolno było pójść, jak było gdzieś wesele we wiosce, to wszystkie dzieci po szkole miały chodziły na wesela. Nie? I ja dużo pamiętam z dziecinnych lat.
Dlatego po szkole, bo śluby były we wtorki.
No.
No ładnie.
Żeby na drugi dzień mogli do pracy pójść i się nie popili wtedy. To ksiądz Mieszko tak.
Bo mądry.
Ksiądz Mieszko tak właśnie zorganizował, że śluby w kadzidle były udzielane we wtorki, a w środę trzeba było iść do pracy. Dzięki temu na Kurpiach kwitła abstynencja w tamtym czasie.
Pięknie. Albo przynajmniej trzeźwość.
Albo przynajmniej trzeźwość.
To śpiewamy razem z panią, tak? Czerwonym zasiała.
Ja śpiewam, może puścimy płytkę, ja śpiewam zespołem Swoją drogą z Warszawy.
Kasiu, o tom gdzie nie słychać.
Wolałabym, Jasiu, wolałabym, Jasiu, o tom gdzie nie słychać.
Wolałabym i sem w odrusce posiedzieć. Wolałabym i sem, wolałabym i sem w odrusce posiedzieć.
Wolałabym i sem, wolałabym i sem w odrusce posiedzieć. Wolałabym i sem, wolałabym i sem w odrusce posiedzieć.
Kochani, no zupełnie sympatyczni ludzie, to pewnie wszyscy by się kleili do was, tak, bo pięknie, piękna muzyka, piękne instrumenty, piękne głosy, to też wyrażamy w tym, co duchowe, tak, bo nieraz mówimy, że kultura, tak byśmy tu dzielili, że to ojczyzna, to wiara, a tak naprawdę to my wszystko jedno stanowimy. Drodzy Państwo, zapraszamy też do kontaktu z naszymi gośćmi, dziś jesteśmy w Kadzidle, w parafii Ducha Świętego na Kurpiach. Telefony do studia 29 761 80 14 29 761 80 14 drugi numer 29 761 80 19 29 761 80 19 czekamy na Kurpie, tak? Na Kurpiów. Czekamy, kochani, na was. Panie pośle, pan wspomniał te raporty, gdyby jednym, drugim podzielić się, bo myślę, że też ważne jest to, byśmy korzystali z tego dziedzictwa narodowego, bo tacy ludzie, takie słowa, to dziedzictwo narodowe, czego wstydzić się nie możemy, a na tym budować na pewno powinniśmy.
Więc Witold Borucki, pseudonim Babinicz, człowiek, który partyzant, dowódca Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który zginął w walce w sierpniu 1949 roku w miejscowości Żebry Wierzchlas, w sumie niedaleko od Kadzidła, mając świadomość tego, że na świecie Związek Radziecki, Ameryka, Anglia opuściła Polskę, że ci żołnierze nie mają wyjścia, bo wychodząc z lasu byli aresztowani i wywożeni w najlepszym przypadku na Syberię, a często mordowani, napisał szereg dokumentów, które przechowały się dzięki temu, że Ubecja przechwyciła to archiwum i zachowała je do dnia dzisiejszego. Tytułował je bardzo, bardzo pięknie, bo na przykład jeden z tych raportów jest zatytułowany w ten sposób. Do administracji przyszłej wolnej Polski raport. Mając tak poważną odpowiedzialność za teren i żołnierzy, patrząc na wszystko trzeźwo, obserwując wszelkie postępy komuny, prosiłbym na wypadek zlikwidowania nas mieć uznanie dla tych ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez komunistów, oraz o pewne względy tym, którzy otrzymali zaświadczenie organizacyjne i pracowali dla dobra Polski w podziemiu. Raport ten składam, widząc zawieruchę wojenną, jak i wzmożone pacyfikacje ze strony komunistów. Dla ludzi pokrzywdzonych od komunistów przez nas, to znaczy z naszego powodu, prawda, lub aresztowanych z powodu szpicli, prosiłbym o udzielenie wszelkich środków pomocy. Zaznaczam, członków tych, którzy mają zaświadczenie organizacyjne, a należą do jakiejkolwiek partii komunistycznej, organizacja nasza potępia ich, stawia na równi z czystymi komunistami, ponieważ przez ludzi tych nie przebija ideał, a tylko materializm, a takich nam w przyszłej wolnej Polsce nie potrzeba. Podpisano komendant okręgu NZW Tęcza Babinicz. Inny z kolei raport mówi w ten sposób. Wściekłość komunistów nie ma granic. Rozwalanie zabudowań gospodarskich na nic się nie zdało. Komuniści zmienili więc plan swych działań i poczęli masowo aresztować. Przypuszczamy, co jest więcej niż wiarygodnym, że ujawnieni musieli się przyznać, z kim pracowali. Człowiek ten zaś nie wiedział o niczym i dziś, kiedy walka wre na wszystkich odcinkach naszego terenu, komuniści powzięli masowe aresztowania. Lecz i to ludzi patriotów nie złamało na duchu. Sami wstępują w szeregi Ochotniczej Rezerwy Armii Podziemnej, by zadać większy cios wrogowi Polski i naszej świętej wiary katolickiej. Nie ustraszy ich trwoga w tak krytycznych warunkach. Ze swojej strony proszę o pamięć macierzystą dla tych, co w imieniu naszych sił za granicą walczyli tu, nie szczędząc życia. Podpisał komendant okręgu Tęcza Babinicz. Są to niezwykle wzruszające raporty. Człowiek wiedział, że nie wygrają, ale miał nadzieję, że w przyszłej wolnej Polsce będą względy dla tych żołnierzy. Będzie pamięć macierzysta, ojczyzna matka, prawda, będzie pamiętała o nich. Dziś jest to niezwykle trudne. Nie wszystkim chce się wydawać pieniądze na poszukiwania tych ludzi. Nie wszyscy uważają, że należy stawiać pomniki tymże żołnierzom, bo po cóż pomniki, prawda, a co one nam dadzą? I z takimi głosami się niestety spotykamy. Ale tutaj na Kurpiach powoli ta historia jest przywracana i są i ulice, i są i nadawane imienia szkołom, także myślę, że tą pamięć powoli przywracamy zgodnie z raportem Boruckiego Babinicza.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Chciałabym serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i gości. Ja po prostu jestem dzisiaj zachwycona zarówno jak wzruszającą to wszystko, co oglądam, i msza, i teraz ta rozmowa, i ludzie, mianowicie pan biskup i proboszcz, no po prostu już się jąkam, ale nie o to chodzi. Chciałabym do dwóch osób przede wszystkim się jakoś tak przemówić, mianowicie chciałabym pani Apolonis serdecznie, jestem tak wzruszona. Pani ma tak piękny głos i właśnie ciekawa jestem, czy on jest chociaż trochę szkolony, bo to jest słuch absolutny. Pani a cappella śpiewała w kościele. Piękne te dziewczyny, młode też, ale to już one jeszcze muszą długo popracować, żeby śpiewać tak jak pani. Ale chodzi mi o to, że ja tym bardziej przeżywam to i przepraszam, że tak może nie na temat zupełnie, ale ja miałam, że tak powiem, osobisty kontakt z Kurpiami w sensie takim, że byłam w chórze uniwersyteckim i Karol Szymanowski w 1929 roku napisał, znaczy zachwycił się Kurpiami i 6 pieśni kurpiowskich na podstawie oczywiście tych motywów kurpiowskich. Pani zresztą śpiewała Matulu Moja, to znaczy on przetworzył to. Piękną córkę masz. To jest piękna pieśń. I właśnie cała Europa i cały świat poznał Kurpie dzięki tym 6 pieśniom. Tam jest Bzicem, Kunia. Piękna pieśń. Karol Szymanowski napisał i Matulu Moja i A któż tam puka w komorze. To jest o śmierci matki dziewczyny. I chciałabym pani Apolonii serdecznie podziękować za ten głos, który jest tak piękny, że a pani w ogóle ani nie obniża, ani nie podwyższa. Po prostu można jako kamerton traktować pani głos. No i wzruszyła mnie to tym bardziej to, że właśnie śpiewałam jako młoda dziewczyna w chórze uniwersyteckim te pieśni kurpiowskie i pokochałam Kurpie wtedy. A druga osoba, bardzo szybko chciałam podziękować panu Arkadiuszowi Czartoryskiemu za, jak to powiedzieć, za wrażliwość, za delikatność, za to, że polubiłam pana, przepraszam, że to powiem, ale muszę, wtedy, kiedy pan z taką samą kulturą wtedy prowadził komisję, w której pani Katarasińska była, że tak powiem, pana kontrastowała z panem brakiem tego, co u pana jest prawie w nadmiarze, brakiem kultury i tej cudownej czułości do tych stron też, jak pan teraz mówi. A na końcu chcę powiedzieć, że muszę się popisać jeszcze wiedzą, bo tak mówię nie na temat, może wyczytałam, co mnie wzruszyło, że w 1738 roku próby narzucenia Kurpią pańszczyzny wywołały powstanie i że Kurpie, to wyczytałam, nie jestem taka mądra przed chwilą i tak myślę sobie, jest to lud waleczny, pięknie śpiewa, lud który po prostu niezależny, jest naprawdę piękny i to wszystko widać było dzisiaj w czasie mszy. Ta godność, dostojność, no i to, że takich ludzi jak pan, Boże, jak pan Arkadiusz Czartoryski, który tak z taką miłością mówi o kurwiach, i jak pani Apoloniak tak pięknie śpiewa, i jak ksiądz proboszcz i tak pięknie biskup, no po prostu jestem zachwycona i nie umiem tego ubrać tak w słowa, żeby nie gadać może trochę jakoś tak nieskładnie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i no i dziękuję serdecznie, z Bogiem.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo. Bardzo proszę, pan prezes, pan Mirosław Grzyb.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej sprawie, jakim jest jak gdyby etos Kurpia. Czym Kurpie wyróżniali się od mieszkańców terenów sąsiednich? No bo czymś się musieli wyróżniać.
To Mazowsze to sąsiedzi, tak?
To są sąsiedzi. Mazurzy też sąsiedzi. I szlachta, powiedzmy Łomżyńska, też sąsiedzi. Więc Kurpie od dawien dawna byli ludem wolnym. Byli ludem wolnym, podległym tylko królowi polskiemu i nie znali takiej sprawy, jaką jest poddaństwo. Nie mieli nad sobą żadnych panów poza Królem Polskim i Panem Bogiem. I dlatego też stąd Kurp uważał się, nie powiem, że za coś lepszego, natomiast tym charakteryzował się, że po prostu był dumny z tego, że tutaj mieszka na tej ziemi, że się urodził. Jest taka ciekawa legenda, bo jak wszystko musi kiedyś mieć swój początek. Jest taka legenda, kiedy te przywileje powstały, królewskie, które Kurpiom nadały, można powiedzieć, wolność i spowodowały, że Kurpie nie płacili podatków, natomiast byli obowiązani w zamian za te przywileje świadczyć pewne usługi królowi polskiemu, na przykład w czasie polowań czy w czasie wojen, żeby służyć ojczyźnie. Jeśli można, to spróbuję to powiedzieć po kurpiowsku. A było to tak. Dawno, dawno tamu król polski ze swojo świto objeżdżał swoje państwo. I kiedy przyjechał do pustki kurpiowskiej, zobaczył, jak tutaj se ludzie ciężko pracują. Zobaczą, że tutaj se bory wcale nie takie wielkie, a ze dużo tu takich normalnych, zwykłych chujniaków, ze rzeki tutaj se to nie wielkie rzeki, tylko takie trochę bagna, trochę takie rzecki. I pomyślał król, że trzeba tam kurpsiom coś ulżyć. Kiedy nadszedł Ziecur, zwołał swoich ministrów i tak się ich pyta. Czy jak ktoś ma jedno jeżmo na chrzybonie, to czy można mu drugie nakładać? Minister jeden na drugiego się obejrzał. No i tak mówił, no drugiego to jeżma nie można nakładać, bo nie wytrzyma. No to król musi do nich, no to podpisa to, coś tam poziedzieli. Dał jam papier, podpisali. Poszli spać. Najedli się, napsili, poszli spać. Rano, o zarunku, mieli odjeżdżać. I król woła. Mówi, zawołaj tatu kurpsiów, ministry moje, też wstawać. I wstali i król ogłasa. Kurpsie moje, od dzisiaj nie będzie ta płacić żadnych podatków. Nie będzie ta mieć nad sobą żadnych panów. Będzie ta podlegać tylko mnie, królowi polskiemu. Minister jeden na drugiego się ogląda i mruczy, co ten król wygaduje. Król do nich ostro. Co tak mruczy ta? A król mówi tak. Moje ministry, coś ta wczoraj podpisali, od dzisiaj obowiązuje. Kurpsie, so ludam wolnam.
spróbujemy odebrać...
Myślę, tak? Że trzeba było pani odpowiedzieć na pytanie. Proszę bardzo. Czy pani Pola gdzieś kształciła głos? Pani Pola jest tak skromną osobą, że tego nie powie, ale ja pozwolę sobie powiedzieć. Proszę pani bardzo. Pola jest jedną z niewielu osób w Polsce, naprawdę z niewielu, można policzyć dosłownie może na jednej ręce, może na dwóch, który posiada tak zwany biały głos, czyli naturalny głos, który nie jest nigdzie wyuczony, nie jest nigdzie szkolony, tylko jest wielkim darem od Pana Boga.
Właśnie. Czyli tak, tak do dzieci, jak i do nas, tak?
Tak,
dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Walmontu na Bielanach w Warszawie. Dziękuję za przypomnienie postaci księdza Stanisława Tworkowskiego z Dąbrówki. Nie tylko za jego, za świadectwo jego życia, wspaniałego kapłana i Polaka, ale i dlatego choćby, że właśnie w swojej jednej ze swoich książek Krzyż Dowbora, którą sam nazywa wyborem opowiadań o zmaganiach Polaków w pierwszej i drugiej wojnie światowej, poświęca miejsce tym stronom, swojej matce, pobożności miejscowego ludu i kulturze pochodzącej właśnie z tej wierności Kościołowi i Panu Bogu. I tak oczekiwałbym troszkę więcej może o nim, o innych kapłanach, o których ksiądz Stanisław Tworkowski przypomina, biskupach tamtejszych. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo Panie Tadeuszu, z Panem Bogiem.
No, rzeczywiście ksiądz Stanisław jest wyjątkowym człowiekiem. Dzisiaj może nie przez wiele osób pamiętany na kurpiach tak ogółem, bo ci, którzy zajmują się kulturą kurpiowską, którym gdzieś te wartości są tak szczególnie bliskie, pamiętają o księdzu Stanisławie. Ksiądz Stanisław jest w ogóle pochowany na cmentarzu w Kadzidle. Takie było jego życzenie, jak zresztą cała jego rodzina w grobie rodzinnym. Też dzięki księdzu Stanisławowi, myślę, że tutaj pan prezes, pan Mirosław potwierdzi, zachowała się też mowa kurpiowska, ponieważ ksiądz Stanisław też zajmował się przekazem gwary kurpiowskiej, zapisywał. Mi szczególnie się jedna gadka podoba, jak to kurp się śli na Zielganoc do Ostrołęki. I tak śli i śli, kiedy doszli na to Zielganoc, się dozwiedzieli, zebziała niedziela. Przewodnia niedziela. Czyli ta niedziela, tydzień po Zielkanocy. Mówią, to jest jak Zielkanoc i nie ma, to my wracamy do domu. Także to są takie bardzo radosne teksty. I rzeczywiście to był wyjątkowy kapłan i myślę, że warto by było, żeby może ktoś, kto ma też dostęp do książek księdza Stanisława, może wznowić to, co było kiedyś wydawane, bo to było przeważnie na powielaczu. Myślę, że pan zaraz tutaj Mirosław mnie ucieszy, taką mam nadzieję, i powie, że to już jest w przygotowaniu, bo tak chciałbym bynajmniej, ale rzeczywiście jeżeli radiosłuchacze gdzieś spotkają taką jakąkolwiek książkę, bodajże jest wydanych 11 tych pozycji w formie książkowej, to z imieniem i nazwiskiem ksiądz Stanisław Tworkowski, to warto sięgnąć do każdej, bo każda jest przepojona nie tylko miłością do Pana Boga, ale też przede wszystkim miłością do Ojczyzny.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
Księże Marcinie, tak dobrze to nie jest, ale najważniejsze już jest pomysł i sama chęć. Więc korzystając, że oczywiście z nami jest ksiądz proboszcz tutejszej parafii, powiem szczerze, że ja nosiłem się, taki pomysł miałem już może, nie wiem, 8-10 lat, właśnie żeby tą najwspanialszą książkę księdza Tworkowskiego, księdza Stanisława Tworkowskiego, który pochodził z tej parafii, który tu spoczywa na tym cmentarzu, wydać. Myślę, że może wspólnie parafia i Związek Kurpiów. Ta książka jest dostępna, po prostu wiadomo, w pojedynczych egzemplarzach. To jest właśnie książka Krzyżdowbora, w którym jest wspaniały rozdział Pieśń o Matce, gdzie jest naprawdę opisana rodzina księdza przepiękną polszczyzną, przepięknym językiem. I czasy właśnie okresu przed pierwszą wojną światową, pierwsza wojna światowa i czasy późniejsze, kiedy ksiądz Twardkowski przyjeżdżał tutaj najpierw do swojej matki, a później do swojej rodziny. To książkę warto byłoby wydać.
Ja też takie jedno wspomnienie jeszcze związane z księdzem Stanisławem Twardkowskim, kiedy byłem takim młodzieńcem w maturalnej klasie, właśnie wtedy odbywał się pogrzeb księdza Stanisława i to, co mnie tak bardzo uderzyło, dotknęło, a może wręcz nawet wyryło się w sercu i też ukierunkowało w takiej miłości do ojczyzny, to była wielka manifestacja patriotyzmu na tym pogrzebie, w czasie którego uczestniczyło 5 księży biskupów, ale też osoby, które przyjechały naprawdę z niemalże z całej Polski. I kiedy miałem możliwość też czytania szarf przy wieńcach, każda ta szarfa wyrażała wdzięczność księdzu Stanisławowi za przekazywanie wartości patriotycznych. To do dzisiaj ten obraz pamiętam.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Jest pani na antenie, pani imię?
Zosia z Radomia.
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć, że poznałam Kurpie, bo jest tam taka miejscowość, ponieważ jest dziś święto Matki Bożej Kościoła, to chciałam po prostu powiedzieć i chciałam poprosić gości w studio o przybliżenie słuchaczom kultu Maryi w miejscowości Wykrot. W tej miejscowości są organizowane w każdą pierwszą sobotę miesiąca nocne pielgrzymki ku czci Matki Bożej. Bardzo bym prosiła gości o przybliżenie nam wszelkich informacji związanych z tym miejscem, z kultem, w jakiej Kurpie oddają cześć Maryi. To jest wyjątkowe, szczególne miejsce i bardzo proszę o komentarz na ten temat. Ja przechodzę na odbiór. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich gości.
Pani Zofio, bardzo dziękuję. Tu ksiądz Marcin, widzę, się rwie, ale ja mu tylko pozwolę na 2-3 zdania, bo tak dzisiaj mamy ojczyzna i Pan Bóg. Oczywiście Matka Nasza, dzisiaj dobrze pani podkreśla, spotykamy się w tak piękne święto po zesłaniu Ducha Świętego. Księże Marcinie.
Dziękujemy pani za ten głos i przede wszystkim za uważanie też, że Kurpie to przede wszystkim jest też lud bardzo maryjnych i takich miejsc naznaczonych takim kultem Matki Bożej jest bardzo wiele. Wystarczy przejść przez kościoły kurpiowszczyzny, to w każdym kościele znajduje się wizerunek naszej Matki Królowej z Jasnej Góry. Ale też pani tu wspomniała o Wykrocie, takim miejscu wyjątkowym, a ja chciałbym też wspomnieć o innym miejscu, które zostało naznaczone obecnością Matki Bożej w roku 1850 w Dąbrówce, kiedy Matka Boża objawiła się Marynie i Rozynie i przekazała orędzie dla ludu kurpiowskiego. Dzisiaj możemy się cieszyć sanktuarium w Dąbrówce, bardzo piękne miejsce. Też kościół, który znajduje się w Dąbrówce, jest kościołem z kadzidła. Jest to sanktuarium Maryi Królowej Ludu Kurpiowskiego i też zachęcamy do pielgrzymowania również do tych miejsc kultu, które są na Kurpiach, ale również w szczególny sposób do sanktuarium Matki Bożej Królowej Ludu Kurpiowskiego w Dąbrówce.
Bardzo dziękuję. Pani Apolonio, pani jest z nami. Tak chciałem trochę zapytać o tą kulturę tak materialną, o folklor, o obecność kobiety, tak? Bo to kobieta w domu, słyszeliśmy o kapłanach, słyszeliśmy o tym, że żołnierze, tak, to też ci żołnierze na pewno mieli i matkę, i ojca, ale rola kobiety w tym wymiarze takim duchowym, bo patrzymy też na ojczyznę i na naszą wiarę w taki właśnie sposób.
No myślę, że każda kobieta kurpianka jest modląca, musi być pracująca. Ja na przykład uwielbiam taniec, a kto do różańca, to i do tańca. Ja tak krótko, tylko chcę być takim waszym przerywnikiem, także
dzięki.
Przepraszam
to
bardzo.
Jak przerywnik, to śpiewamy
właśnie
razem z panią.
Od kogo pani się śpiewać nauczyła przede wszystkim?
No u mnie śpiewano w rodzinie, wszyscy śpiewali, ale...
Wszystkie siostry?
A mama?
Wszystkie siostry?
Mama też, ale na taką estradę tylko ja się dostałam.
Moja mamo, jadą goście razem z panią Apolonią.
Może mi to puścić z płytkę,
tak,
ja troszkę dośpiewam.
A pani dośpiewa nam. Chyba prawdą jest, że ksiądz Marcin jest kurpiem, prawda? Ładnie śpiewa, tylko nie tylko kobiety ładnie śpiewają u was. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Tak. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj taki starszy już kurp. Ja z Kurpiów Białych pochodzę. I ogromnie się cieszę, dziękuję za to spotkanie przepiękne. Szczęść wam Boże. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że jestem synem kurpianki i te piosenki wszystkie mama śpiewała i mam je nagrane w gwarze właśnie kurpiowskiej. I proszę, podtrzymujcie tę gwarę i całą tę kulturę naszą kurpiowską. Następna uwaga, mianowicie wśród kapłanów, którzy odegrali dużą rolę na Kurpiach, zwłaszcza tu białych, obok kochanego księdza Tworkowskiego trzeba wspomnieć także księdza Jana Trzaskome. On założył parafię w Porządziu, a potem pracował w Baranowie. Zginął w Dachau jako męczennik. Wspaniały kapłan, powinien być na ołtarze wyniesiony. I trzecia uwaga, no bardzo proszę, dbajcie o rodzinę na Kurpiach. Rodzina jest ostoją naszego narodu i kościoła. I pytanie tylko na końcu, a czy jeszcze gdzieś tam bursztyny są kopane? Bo to była wielka sława nasza kurpiowska w Europie i w całym świecie. Pozdrawiam was serdecznie, szczególnie pana posła, którym się ostro spotykałem, i bardzo kapłanów pozdrawiam i tę panią śpiewającą cudownie. Szczęść wam Boże.
Bóg zapłać. Drodzy państwo, jest godzina 23:00. Jesteśmy w Kadzidle, w parafii Ducha Świętego. Temat naszych rozmów, które dzisiaj prowadzimy: Kurpie wierni Bogu i Ojczyźnie. Telefony do studia naszego 29 761 80 14, 29 761 80 14, drugi numer 29 761 80 19, 29 761 80 19. Pan Jan taki nam dał kolejny przyczynek do rozmowy, do naszego tematu, panie prezesie.
Został tutaj wspomniany, wielce zasłużony, można powiedzieć znany na Kurpiach, ale szczególnie w parafii Baranowo, ksiądz Jan Trzaskoma, który wcześniej był proboszczem w parafii bodajże Porządzie na Puszczy Białej. Ksiądz Trzaskoma, kiedy przybył do Baranowa, nie pamiętam dokładnie roku, ale to było około 7 lat przed II wojną światową, wziął się za pobudzenie życia w ogóle, życia społecznego, życia patriotycznego. Założył szereg stowarzyszeń, w tym również stowarzyszeń, można powiedzieć, takich parawojskowych, wiedząc, że po prostu młodzież tego potrzebuje, że okres międzywojenny jest takim międzywojenny jest takim okresem, kiedy w zasadzie nie powinny być nie tylko miejsca pracy, ale również powinna być młodzież przygotowana do obrony, jeżeli zajdzie taka konieczność. Zresztą sam ksiądz Trzaskoma w ogóle był oficerem emerytowanym, brał udział, posiadał krzyż virtuti militari, był inwalidą wojennym. I to już parafianie z Porządzia wiedzą, że w zasadzie wszyscy policjanci, on policjantom nakazywał, co mają robić, podobnie było w Baranowie po prostu. Pokazywał swoją książeczkę, że jest kawalerem krzyża virtuti militari i po prostu on wtedy w Baranowie organizował życie. Za jego czasów, obok tego, tak jak powiedziałem, powstało wiele stowarzyszeń młodzieży i dorosłych i tak dalej. Również rozpoczęto regulację rzeki Płodownicy. Rzeka Płodownica wiła się taką serpentyną i bardzo zalewała łąki. Ludzie żyli biednie, więc po prostu on wystarał się o środki na regulację rzeki Płodownicy i określonej niedzieli, to była niedziela, po mszy świętej rano, każdemu prosił, żeby każdy z domu wziął łopatę i po prostu poszli na taki jak gdyby czyn społeczny, po to, żeby po prostu dać początek regulacji rzeki Płodownicy, dzięki temu no po prostu ludzie dużo, dużo lepiej żyli. To tak odnośnie, ale z osoby księdza Trzaskomy przejdę na osobę inną duchowną, która podobnie zresztą jak ksiądz Tworkowski, to co ksiądz Marcin powiedział, on w Kadzidle znany był, ale nie aż tak bardzo. My po prostu poznaliśmy, że to jest wielka osoba wtedy w czasie pogrzebu. Kiedy zaczęły, że tak powiem, dziesiątki autokarów przyjeżdżać i samochodów, nie powiem ilu księży było na pogrzebie. Ksiądz staruszek, emeryt, umiera gdzieś, on był dużo bardziej znany. 99 lat, on był znany w Warszawie i pod Warszawą. Podobnie jest osoba duchowna, która, powiem już wprost, jest osobą bardzo znaną w Japonii, jest można powiedzieć bohaterem Japonii, jest to brat Zenno Żebrowski. Brat Zenno Żebrowski posiadał wszystkie ordery cesarskie w Japonii. Brat, który wyjechał razem z Maksymilianem Kolbe przed II wojną światową na misję do Japonii. Został tam, pracował wśród biednych, pomimo że katolik, swoją ciężką pracą, pracą wśród biednych, pracą wśród nie tylko biednych, ale również dotkniętych różnymi kalectwami i chorobami. Wszak przecież to Japonia doznała wielkiej klęski, po prostu przegrała wojnę. On pracował, dożył długich lat starczych. W latach 70. jeden raz odwiedził Kurpię. Są zdjęcia, jak w Myszyńcu stoi na rynku. Wszyscy mówią, że mówił przepiękną gwarokurpioską, jak przyjechał. Po prostu taką, jaką mówili jego rodzice, jaką mówiła jego wieś. A pochodził, dodamy już tak, z Surowego, parafia Czarnia koło Myszyńca. Znajduje się tam jego pomnik. Ksiądz proboszcz Nowacki Wacław kultywuje jak gdyby pamięć o tym bracie bohaterze. Jest wspaniały pomnik. Jest na starej plebanii Muzeum Kurpiowsko-Japońskie. I jeśli mogę, to tak przez radio serdecznie zapraszam na Kurpię. Również do tej małej parafii Czarnia, żeby tam po prostu to zobaczyć. Delegacje z ambasady przyjeżdżają właśnie. I tak się często składa, że osoby w Polsce najwyższej rangi nie wiedzą, że brat Zeno Żebrowski jest tak znaną osobą i że wywodzi się z Kurpiów.
Dziękuję, panie pośle.
Jeżeli mogę nawiązać do tego wątku, o którym mówił pan prezes, właśnie historii brata Zeno. Brat Zeno to jest, po japońsku właśnie nazywali go brat Zeno. Niesamowita historia związana z wybuchem bomby atomowej w Hiroszimie, ponieważ Japończycy, władze nie chciały zgodzić się na pobudowanie klasztoru w Hiroszimie w mieście. Wskazały jedno miejsce w takiej dolinie, gdzie Japończycy po prostu z Hiroszimy wyrzucali śmieci. Ale ta dolina okazała się na tyle szczęśliwa dla klasztoru, że i dla siedziby zakonników, że bomba atomowa, która eksplodowała, swój impet przeniosła nad tą doliną. Po prostu impet wybuchu przeniósł nad doliną, więc przeżyli tam na tyle, że mogli pierwsi udzielić pomocy tym, którzy ulegli właśnie tej eksplozji atomowej. I niosąc tą pomoc zupełnie bezinteresownie, zakonnicy w sumie wychowani i Japończycy tamtejsi, którzy tam przywiązali się do katolicyzmu, do chrześcijaństwa, bo musimy pamiętać, że Hiroszyma to była enklawa chrześcijańska. I tutaj wielka zasługa właśnie ojca Maksymiliana Kolbe i ojca i brata Zeno właśnie w niesieniu Ewangelii Japończykom. I to właśnie wówczas te zasługi były położone. Ja pamiętam przy odsłonięciu pomnika brata Zeno, Zenona Żebrowskiego, sami przedstawiciele ambasady opowiadali tą historię, że on w zasadzie w Japonii jest znany z tego, że się nie bał i wkroczył właśnie do pomocy tym, którzy byli poszkodowani przez eksplozję bomby atomowej. Także Kurpie, można powiedzieć, nieśli Ewangelię całemu światu. To jest wielka historia i ta Izba Pamięci i ten pomnik jest przepięknym miejscem. Czarnia położona jest w Puszczy Kurpiowskiej, takiej, która się, pierwotnej puszczy, która się odstała. Jest to rezerwat Czarnia. Można zobaczyć prawdziwe sosny bartne, z których podbierali Kurpie miód. Przepiękne miejsce, nie jest za bardzo znane w Polsce pod względem turystycznym. Warszawiacy, pędząc na Mazury, przejeżdżają tylko po prostu przez Myszyniec. Warto skręcić parę kilometrów obok i zobaczyć te niesamowite miejsca. Zresztą tamta puszcza chowała też tych patriotów, o których wcześniej wspominałem. Tam nie bali się wrogowie naszej ojczyzny wejść. Jedną ciekawą historię chciałbym też przypomnieć i z wątku, który dzisiaj próbuję przypominać, właśnie tej walki o wolność. Kurpie w maju, partyzanci z Kurpiowszczyzny, w zasadzie partyzanci Armii Krajowej z Kurpiowszczyzny w maju 1945 roku, już po zakończeniu II wojny światowej, wpadli na taki pomysł, żeby w ogóle zdobyć stolicę powiatu, czyli Ostrołękę. I to jest jeden z niewielu przykładów, kiedy całe miasto zostało zdobyte przez partyzantów, opanowana władza, a na dworcu kolejowym otoczona została radziecka dywizja, która okupowała właśnie Ostrołękę, ale nie śmieli żołnierze Armii Czerwonej w ogóle opuścić dworca kolejowego w Ostrołęce. I jak wspominamy tą całą historię przebogatą, to czasami mnie tak jest przykro, że pod tym względem właśnie takim gospodarczym, pomimo że kurpie to są rodziny często wielodzietne, to są rodziny, które dają Polsce bardzo wiele, często też muszą wyjeżdżać właśnie za pracą w świat. Dzisiaj ojciec Tadeusz Rydzyk pytał właśnie w świątyni, w kościele, głośno zadawał to pytanie, czy wszyscy są, czy część wyjechała. Otóż no, bardzo dużo dzisiaj kurpiów jest w świecie, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych. Nie jest łatwo ta taka bieda, która kiedyś towarzyszyła kurpiom, prawda, i to staranie się o codzienny byt, jednak trwa po dzień dzisiejszy, ponieważ no i tych inwestycji i nie było i za komunizmu i teraz za bardzo życie nie rozpieszcza i nie rozpieszcza kurpiowszczyzny. Mam nadzieję, że będzie to się mogło w przyszłości zmienić. Jedna jest dziedzina gospodarki, której tu dzisiaj powinniśmy wspomnieć, to jest mleko. Myślę, że połowa mleka w ogóle w Polsce pochodzi z naszego terenu i czasami jak warszawiacy, którzy nawet dzisiaj do nas dzwonią, idą do sklepu, to mogliby pamiętać, że właściwie mleko pochodzi z kurpiowszczyzny, ponieważ jest to gigantyczne zagłębie. Jak zerkniemy okiem na nasz region, to wszędzie są zielone łąki. Wszędzie są zielone łąki, oby najwięcej było takiego śpiewu słychać jak pani Apolonii na tychże łąkach.
Niech tak będzie, niech wam nigdy ich nie zabraknie. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w studiu w Kadzidle. Kłania się Jacek z Warszawy. No, dzisiaj piękny temat z pięknej ziemi kurpiowskiej, która wydała wielu wspaniałych, wielkich polskich patriotów, wielu świętych kapłanów. Właśnie już dzisiaj kilka osób mówiło o świętej pamięci księdzu prałasie pułkowniku Stanisławie Tworkowskim. No muszę powiedzieć, gdybym był Hindusem, powiedziałbym, że ksiądz prałat pułkownik Tworkowski był moim guru. Bywał, powiedziałbym, decydujący wpływ wywarł na mój patriotyzm, na mój katolicyzm, na to, kim jestem w tej sferze intelektualno-duchowej. Zabrakło mu 2 lat do 100 lat. No, w młodości był w korpusie generała Dowbora Muśnickiego. Walczył o wolną Polskę przeciw Kiedy był klerykiem, chciał, rwał się do tej walki, bo on przedtem miał być tylko sanitariuszami i bardzo często nam opowiadał, jak właśnie był i świadkiem śmierci księdza Skorupki i jako sanitariusz, warto powiedzieć, na własnych rękach wyciągał go, podnosił go i wynosił go z pola boju, z chwały. Mówił o tym głowie rozwalonej, mózgu, to no, niezwykle piękne opowieści. No, w czasie wojny niezwykle aktywnie patriota, zaprzyjaźniony właśnie i z Romanem Dmowskim, wielkim polskim patriotem, z generałem Dowborem Muśnickim, o którym niedawno było sporo mówione w Radiu Maria, no, wielkim polskim patriocie, jednym z lepszych dowódców w I wojnie światowej, co warto podkreślić. I również no, generał Dowbor Muśnicki bardzo zaprzyjaźniony był z księdzem Stanisławem Tworkowskim. Także no, tutaj warto wspomnieć o 2 córkach generała Dowbora Muśnickiego. No, tu jedna jako pilot, oficer, jako jedyna kobieta zginęła w Katyniu jako lotnik myśliwca i w tym czasie 2 córka generała dokładnie w tym samym prawie czasie w Palmirach została zamordowana przez Niemców. Jedna przez Niemców, 2 przez bolszewików. No, w czasie wojny również to niezwykłe przygody, można powiedzieć, księdza Tworkowskiego jako kapelana Polski podziemnej w powstaniu, ostatni zrzut, jego piękna książka. No również trzeba powiedzieć, w czasie wojny no, niezwykle był z wielkiej przyjaźni z wielkim polskim przywódcą, ojcem narodu polskiego Romanem Dmowskim. Można powiedzieć i przyjaciel, i współpracownik. Po śmierci Romana Dmowskiego właśnie tym pociągiem słynnym jeździł z nim po całej Polsce. Tysiące ludzi wokół tych pociągów na każdej stacji opowiadał, no, płakali wzruszaliśmy. Tam wzruszaliśmy się, no jak te malutkie dzieci z mamami, z mamusiami całowały tą trumnę. No to było, to było piękne po prostu. I właśnie i po wojnie. Jeszcze tylko wspomnę po wojnie, jak był księdzem w mojej parafii, Matki Bożej Loretańskiej, na warszawskiej Pradze w roku 58. Niezwykle zaangażowany w obronę życia napisał Kainkę, opinał się o życie dzieci poczętych i właśnie opowiadał w trakcie lekcji religii. Dwóch ubowców właśnie weszło, został aresztowany właśnie za obronę życia dzieci poczętych. Także no niezwykle, także zaprzyjaźniony był ze świętym Maksymilianem Kolbe. No postać, można powiedzieć, wspaniała, nie tylko wielki polski patriota, święty kapłan, to chcę podkreślić, święty kapłan, ale również człowiek obdarzony no, niezwykłym poczuciem humoru. To jest też niezwykle charakterystyczne dla księdza Tworkowskiego i ta jego wielka miłość także do przyrody, do, w ogóle do przyrody, a szczególnie do tej kurpiowskiej przyrody. W ogóle w Kurpiach, w przyrodzie był, no, można powiedzieć, niezwykle zakochany. Także no to musimy te wzorce dla współczesnej młodzieży, także ja już miałam też szczęście znać no właśnie księdza Tworkowskiego i poprzez niego, właśnie poprzez tego żywego świadka historii poznawać i dzieje naszej ojczyzny i miłości i dzieje wspaniałych pokoleń przeszłych i również zaangażowanie w obronę życia niezwykłe. Właśnie jeździliśmy jako straż pokoleń, duchowa adopcja dziecka poczętego, jeszcze wtedy nie było duchowej adopcji, w latach 80. byłem no, świadkiem niezwykłych rozmów, wtedy między innymi z redaktorem naczelnym Rycerza Niepokalanej, który po uwagi przyjeżdżał do księdza Tworkowskiego. No także szereg artykułów o księdzu Tworkowskim w naszym dzienniku się ukazało, między innymi 15 lat tuż po śmierci księdza prałata pułkownika Stanisława Tworkowskiego. Także charakterystyczna data, 10 kwietnia 2010 roku. Również ukazał się niezwykle interesujący artykuł w naszym dzienniku, data pamiętna, ta katastrofa, której pamiętamy, także taka data. Także serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy temat i Kurpie poprzez właśnie księdza Stanisława, pułkownika Stanisława Tworkowskiego, no muszę powiedzieć, są jakoś tak bardzo bliskie mnie i naprawdę i kocham tą ziemię kurpiowską.
Dziękujemy panie Jacku, tak. Pozdrawiamy. Tak patrzymy, że Mazowsze bacznie się przygląda Kurpią, to ten dobry sąsiad. Panie pośle, chcieliśmy wspomnieć jeszcze jednego ważnego kapłana, biskupa.
Ja myślę, że czasy bliższe nam przyniosły też wielu wspaniałych kapłanów i ja tak dzisiaj przysłuchując się tutaj panu prezesowi Związku Kurpiów, który ma z nas chyba najpotężniejszą wiedzę o Kurpiach, nie chwalił się ile wydawnic już Związek Kurpiów wydał, przyszły mi do głowy dwa nazwiska, które warto wspomnieć będąc tutaj dzisiaj w kadzidle. Ksiądz biskup Samsel, to jest jakby nagroda od Pana Boga dla Kurpi za tą służbę Panu Bogu, bo był Kurpiem ze Starego Myszyńca, był biskupem i w Łomży i ordynariuszem diecezji ełskiej. Dla mnie szczególnie bliska postać, ponieważ bierzmował mnie, także pamiętam tą sytuację, przeżyłem to bardzo. I drugie nazwisko, które warto dzisiaj wspomnieć, chociaż było już podczas mszy świętej wspominane, był z nami obecny ksiądz Niemyjski. To myślę też dzisiejsi kapłani są kontynuatorami tych wielkich kapłanów, ponieważ warto no, mieć świadomość, że to dzięki księżom ta kultura, ten folklor jest podtrzymywany tutaj w tej parafii, w której jesteśmy. Wiele pięknych rzeczy powstało w czasach księdza Niemyjskiego, poprzedniego kapłana, z którym jeszcze rozmawialiśmy o tym, żeby właśnie Telewizja Trwam i Radio Maryja odwiedziło kadzidło, a właśnie ksiądz Niemyjski zachęcał ludzi, żeby przychodzili w strojach kurpiowskich na przykład na wesele i odbywały się autentyczne wesela tutaj i śluby właśnie w tradycyjnej kulturze kurpiowskiej z przyśpiewkami, z pieśniami, w pięknych strojach kurpiowskich. Młode pary przychodziły autentycznie w tejże kulturze osadzone śluby. Ale to dzięki tym właśnie zachętom. Pan prezes pewnie by znacznie więcej ode mnie powiedział o biskupie Samselu, ponieważ był on też członkiem Związku Kurpiów.
Świętej pamięci biskup Samsel niestety zmarł przedwcześnie, położył wielkie miał wielkie znaczenie, jeśli chodzi o zachowanie tożsamości kurpiowskiej. On zawsze podkreślał, że jest kurpiem. Bywało tak, że kiedy był biskupem Wełku, często jeździł, po prostu odwiedzał czy szkoły, czy parafie i normalnie po akcencie poznawał, że ci ludzie są skąd kurpi, że muszą pochodzić z Kurpi, bo przecież sam pochodził z Myszyńca. I Kurpie, tak jak tutaj już było wcześniej mówione, nie zawsze do swojej tożsamości się przyznawali. Na skutek różnych zaszłości i tak dalej, po prostu często się tej swojego pochodzenia wstydzili. Ksiądz biskup wręcz zachęcał, tak po prostu jak podobnie jak wcześniej Adam Chętnik, że kurpiem był mój dziad, kurpiem był mój ojciec, kurpiem ja jestem. Po prostu nie wstydźcie się tego, macie taką wspaniałą historię, macie taką kulturę. Że bądźcie dumni z tego. Taki był biskup Samsel. Opowiadał często wiele anegdot, że właśnie jak był po kolędzie gdzieś tam na ziemi mazurskiej, słyszy po akcencie, że na pewno ci ludzie są z Kurpiów. Pyta się ich, skąd wy jesteście? A oni, skąd pochodzicie? Oni mówią, my z Mazowsza, proszę księdza. Z Mazowsza, a tak bliżej skąd? No z powiatu ostrołęckiego. A tak naprawdę bliżej. No to my tam spod Lipnik pochodzimy, nie? Mówi, słuchajcie, ja pochodzę z Myszyńca, bądźcie dumni, ja się nie wstydzę i tak dalej. Także ksiądz biskup Samsel dużo uwagę przywiązał do tego, żeby właśnie Kurpie, obok oczywiście głoszenia wiary, to również do tego, do budzenia tożsamości. On... Mogę powiedzieć, największą postać z Kurpiów, która po prostu, które Kurpie dały, mianowicie Adam Chętnik. Adam Chętnik, biskup osobiście, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, mogę kłamać, ale tak na 50% mogę powiedzieć, że to on nawet ufundował tą tablicę po prostu w tej łomżyńskiej katedrze poświęconą Chętnikowi.
Znany działacz Ligi Narodowej, prawda?
Nie kłamać, tylko nie pamiętać.
Tak, to prawda.
Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej osobie, która była rozumiewana w tym regionie, która przyjeżdżała bardzo często. Częstym gościem parafii kadzidlańskiej był świętej pamięci ojciec Mieczysław Krąpiec. Bardzo często tutaj bywał, kiedy proboszczem był też wspominany przeze mnie ksiądz Mieczysław Mieszko, bo ponieważ byli ziomkami, pochodzili z tych samych rejonów i ksiądz profesor Maryniarczyk, kiedy w tamtym tygodniu rozmawialiśmy i też mówiłem o rozmowach niedokończonych, to mówi, pamiętaj, wspomnij ojca Krąpca, który bardzo często przyjeżdżał do kadzidła i często wspominał kadzidło.
Ksiądz jest dobrym studentem.
Ale ja nie mam z księdzem profesorem zajęć. Także to jest...
Chociaż na Kulu, jak mówiło się o Kurpiach, to ludzie kojarzyli przede wszystkim Kurpie z palmami. I tam pamiętam swego czasu na Kulu była taka wielka palma. Nie wiem, czy tam jeszcze się zachowała.
Nie, no palmy nie ma.
A to gdzieś z papieru wielometrowe palmy.
Zanim wyjechałem, to czytałem właśnie o tym Wielkim Tygodniu, o świętach Wielkanocnych, Wielkim Piątku, o pisankach. Pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy, gdzieś kiedyś pisaliście.
Często telewizja, jeżeli coś mówi o Kurpiach, to pokazuje właśnie...
W dodatku niedzieli.
Święta Wielkiej Nocy z...
Łomżyńskiej.
Z miejscowości Łysa albo Lipniki, gdzie są najpotężniejsze, najwyższe palmy. No, tak zawsze troszkę mnie to śmieszy, bo wtedy różni politycy chcą się pojechać i pokazać, żeby być w telewizji, to jadą do Lipnik albo do Łysych. Tam na pewno będzie kamera, bo są potężne palmy na Wielkanoc, to ich pokaże.
Drodzy Państwo, śpiewamy z Kurpiami, Wesła z Kościółecka.
Świeci się, nie ci się na głozie siatecka. Świeci się, nie ci się, świeci się, nie ci się na głozie siatecka. Niech sła do kościoła rozsypała dziś nie. A gdzie się podziały, a gdzie się podziały te panieńskie myśle?
A gdzie się podziały, a gdzie się podziały te panieńskie myśle? Kościoła niosła w ręku ksiatek, a teraz do soli, a teraz do soli worek albo płatek. A teraz do soli, a teraz do soli worek albo płatek. Kościoła kapela i grała, a jutro już będzie przy garach co jała, a jutro już będzie, a jutro już będzie przy garach co jała.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zdzisław Suwałk, ale pochodzi z Kurpi, z Baranowa, z jednej parafii
z panem prezesem.
Z Mirkiem Grzybem. Także razem byliśmy ministrantami parafii.
Panie Zdzisławie, mówię panu, jak się uśmiechnął pan Mirek. Ucieszył się szczerze.
Chcę pozdrowić wszystkich właśnie i Mirka, i pana posła, i księży, i ojca. Powiem może tak nie o historycznie, tylko o więcej współcześnie, o wierze Kurpiów. Ja pamiętam, jak do kościoła to było 9 kilometrów, ale co niedzielę się chodziło i tam nie było mowy, żeby opuścić niedzielę w kościele. I swoją drogą, jak była niedziela, to czy się było w kościele, czy nie, wszyscy klękali w domu do różańca i odmawiali, część różańca była o 12 godzinie w każdą niedzielę odmawiana. Taka była nasza wiara i tą wiarę żeśmy wynieśli i ją kultywujemy w domu.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Panie prezesie, może do kolegi słowo od razu?
Bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo się cieszę, że się do nas dodzwonił, że nas słucha, ale tak ze Zdziśkiem ściągałem, on pochodził ze wsi Dłutówka, w tej chwili jest tam kaplica, parafia Baranowo, która podległa, proszę księdza proboszcza, pod dekanat teraz Kadzidlański. Zresztą ze Zdziśkiem razem współpracujemy, bo i on jest inżynierem, ja jestem inżynierem, także mamy takie podejście troszkę matematyczne, ale jestem po prostu stąd i to, co on mówi, jest najświętszą prawdą.
Panie Zdzisławie, kogo pan tu chciałby na Kurpiach pozdrowić?
No przede wszystkim swoją mamę, która mieszka jeszcze tam w Dłutówce i słucha może. No i mieszkańców Dłutówki, bo na pewno tam słuchają.
Bardzo dziękujemy panie Zdzisławie za pana telefon. Dobrej nocy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spojrzałem na zegarek, czas nam szybko ucieka. Gdybyśmy chcieli podsumować temat, mamy poważny, piękny. Kurpie wierni Bogu i ojczyźnie, to dumnie brzmi, tak, że to ludzie wolni, tak jak tutaj pan prezes opowiadał, że sam król do ministrów powiedział, że to ludzie wolni, że mają prawo do tej dumy. Też pokazują nam, tak, jakim człowiekiem można być, że można dobrze tą wolność swoją zagospodarować, że można mimo nieraz niesprzyjających warunków tak przetrwać nie tylko wojnę, ale i czas pokoju, pokazując i młodemu pokoleniu, te, które dorasta, kim jest Bóg w naszym życiu, że to jest ten fundament i z tego też rodzi się wierność na całe nasze.
U nas mówi się tak jednym zdaniem, że Kurpie to jest kraina, która się Panu Bogu naprawdę udała. I rzeczywiście tak jest. Ja osobiście to do tego regionu z wielką miłością wracam i zawsze tęsknię. I myślę, że nie wstydzę się tego, że jestem Kurpiem, jestem stąd. Ale też myślę, że nasza tożsamość kurpiowska będzie przynosiła jakieś owoce i będzie też takim świadectwem dla innych, jeżeli będziemy trzymali się też Pana Boga, bo przede wszystkim w tym jest cała siła. Ale dzisiaj też to widać, że nadal wszystkie zwyczaje te tradycyjne, kurpiowskie są związane z tym regionem i myślę, że ksiądz dziekan nie będzie miał mi za złe, jeżeli zaproszę na Boże Ciało na Kurpie. Warto uczestniczyć w tym wielkim hołdzie dla Pana Boga w Najświętszym Sakramencie. Właśnie poprzez stroje możemy zobaczyć przepiękną, barwną procesję, czy też w trzecią niedzielę, czy w czwartą niedzielę czerwca na wesele kurpiowskie, czy do Myszyńca na miodobranie, czy na niedzielę palmową do Łysych. Wszystkie te tradycje, które są, one gdzieś tam kierują nasze myśli do Pana Boga, ale też i do Kościoła i zapraszamy tutaj do tego regionu.
Dziękuję bardzo. To ksiądz Marcin Sobiech. Panie pośle, pan Arkadiusz Czartoryski.
Jeszcze w podsumowaniu chciałbym wspomnieć kilka postaci, które bardzo bym pragnął, żeby zapadły głęboko w pamięci, może żeby o nich uczono dokładniej w szkołach. Wrócę jeszcze do Zygmunta Padlewskiego, zwycięzcy spod Myszyńca. Mamy nadal 150. rocznicę powstania styczniowego, a teraz właśnie w maju mija rocznica śmierci Zygmunta Padlewskiego. Zachowały się relacje z jego pogrzebu, kiedy to jeden z rosyjskich oficerów, niejaki Ponomariew, napisał w swoich wspomnieniach, że widocznie księża dosyć mają wpływu na ludność polską, skoro wtedy, kiedy wieziono ulicami Płocka na rozstrzelanie Padlewskiego, cała ulica była usiana kwiatami, ponieważ kobiety rzucały kwiaty, bukiety róż i fiołków z okien. Cała ulica w Płocku była usiana kwiatami. A sam Padlewski tuż przed śmiercią zwrócił się do Pana Boga. Napisał taki list, którego fragment, dosłownie jedno zdanie chciałbym przeczytać. Dnia 15 maja 1963 roku, czyli dosłownie kilka dni temu mieliśmy rocznicę śmierci Padlewskiego. I pisał tak: godzina 2:30 w nocy. W tej chwili dowiaduję się, że dziś mam dokończyć żywot ziemski. Strasznie to poważna chwila, więc nie dziwcie się, że niewiele w niej na napisanie czasu stracę, by tę godzinę, jaka mi zostaje, z Bogiem przepędzić. Moja matko, szukaj pomocy w Bogu, On cię pożałuje. Podpisano Zygmunt. To przywiązanie do Pana Boga było bezgraniczne i Kurpie potrafili w sposób niesamowity łączyć autorytet właśnie ojczyzny, walki o ojczyznę właśnie z wiarą katolicką. Taka rzecz, żeby troszkę tak może lżejszą przypomnieć jeszcze raz taką przyśpiewkę o bohaterze z czasów jeszcze wojen ze Szwedami, o Stachu Konwie, gdzie w tych kilku zdaniach jest pokazane to rozróżnienie między tym, kim był Pan Bóg, a kim był Król Świecki. I mianowicie zachowała się taka przyśpiewka o Stachu Konwie, który właśnie walczył ze Szwedami. Ponieważ z panem Polą w jednym zespole parę lat spędziliśmy, to postaram się ją po kurpiowsku przeczytać. Nas konwa to nie król świecki, co to nie wart torby siecki. Bzije tęgo, strzela lepsiej i robaka nawet wnet oślepsi. A też sasów nie żałuje, tylko strzelbą ich traktuje. To jest Bardzo sympatyczna przyśpiewka, która właściwie pokazuje, jak kurpie potrafili rozróżnić, co Panu Bogu należne, a co władzy świeckiej. Myślę, że możemy jedynie do Boga modlić się o to, żeby ta kultura została w pełni tutaj na kurpiach zachowana, aby te rodziny były takie jak dawniej. Pani Pola mówiła o tym, jak w dzieciństwie śpiewała, prawda? To była taka tradycja, gdzie panią, pewnie inne dziewczynki na weselach stawiano na krzesełko, bo były małe i wtedy wszyscy cichli i te dziewczynki śpiewały. To czasami też jeszcze się zdarza, ale proszę ojca, zwróćmy uwagę na to, że w tych pieśniach kurpiowskich, chociażby tych przyśpiewkach takich zalotnych między pannami i kawalerami, ile jest delikatności, ile jest grzeczności, ile jest takiej subtelności, prawda? Nie ma tego wulgaryzmu, nachalności, prawda? To są wszystko przyśpiewki przecież o co? O miłości, o kawalerstwie, o podrywie, o zalotach chłopaka do dziewczyny. Ale z drugiej strony są na tyle delikatne, że one mogą być zawsze i przy każdej okazji śpiewane. Dzisiaj jesteśmy w takim nastroju i z Panem Bogiem, i z ojczyzną, a te przyśpiewki pasują. Dlaczego? One odzwierciedlają naszą piękną kulturę narodową, bo kurpiowska kultura jest kulturą narodową, piękne, prawda?
Nie delikatną. Czy trójznaczne, tak? Tylko prawda? Zawsze piękne, czyste. Pani Apolonio.
Jak pan wspomniał o zalotach, to ja pozwolę sobie zaśpiewać troszeczkę. Dobrze?
Tak.
Nie spodoba się żadna na świecie, tylko ta milusieńka łocka czarne ma, na mnie spogląda, jak róża bzielusieńka. Ona się śnieje i ja się śnieję, była w pięknej urodzie, miała zionusek ciemnozielony, teraz płynie po wodzie. Miała zionusek ciemnozielony, teraz płynie po wodzie.
Pięknie, bardzo dziękuję. Panie prezesie, jeszcze słowo na zakończenie.
Jedno zdanie. Ja powiem tak, na kurpiach w zasadzie wszystko się ze sobą wiąże i przenika. Wiara z kulturą, z historią. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Przykład, że najwspanialsi kapłani, najwspanialsi proboszczowie, którzy pracowali na kurpiach, to byli ci, którzy potrafili również troszczyć się o zachowanie tutejszej kultury, tutejszego folkloru, którzy, jak ksiądz Mieszko, organizowali zespoły ludowe, miejsca pracy dla ludzi. I tak jest do dzisiaj. Związek Kurpiów wielką wagę przykłada do tego, żeby kurpie zachowywali swoją tożsamość. Przykładamy dużą wagę do tego, żeby nie zaginęła mowa kurpiowska, gwara kurpiowska. Myślę, że kiedy wszyscy, którzy tutaj pracują, czyli zarówno parafie, jak i władze samorządowe, jak dyrektorzy szkół, jak osoby zaangażowane, będą tego świadomi, a myślę, że ta świadomość jest już duża, to kurpie będą kurpiami, księże Marcinie, ojcze prowadzący, także myślę, że będzie dobrze. Jestem optymistą.
Bardzo, bardzo dziękujemy, księże proboszczu.
Jestem od 1 marca proboszczem. Spotkałem się tutaj od pierwszych chwil z ogromną otwartością ze strony właśnie ludzi, parafian, z ogromną radością, z uśmiechem na twarzy. Wychodzili do mnie naprzeciw, pozdrawiali, właśnie cieszyli się moją obecnością i dzisiaj dziękuję bardzo za to, bo właśnie te pierwsze kroki były takie bardzo ważne, pierwsze to wejście. I dziękuję za otwartość, za to, że stawałem się wtedy właśnie odważniejszy, że spotkałem ludzi wspaniałych właśnie. Widzę, jak w kościele się modlą, jak śpiewają, przychodzą wcześniej do kościoła. Także na pewno właśnie kurpie to naród, który troszczy się o, jest wierny po prostu wierze i ojczyźnie, Bogu i ojczyźnie. I dziękuję serdecznie za wszystko. Myślę, że będzie nam się dalej pracować wspaniale. Będziemy się wzajemnie właśnie ubogacać.
Mamy nadzieję, że będzie wam się wiodło. I przed modlitwą na zakończenie dnia, do których państwa już teraz serdecznie zapraszam, nie pójdziemy Stella. Razem z panią Apolonią spróbujemy też trochę pośpiewać. Drodzy państwo, bardzo dziękujemy za to piękne spotkanie w kadzidle, za rozmowy niedokończone, w które państwo włączali się. Kurpie wierni Bogu i Ojczyźnie. Nasi goście, pani Apolonia Nowak, ksiądz Ryszard Kłosiński, ksiądz Marcin Sobiech, pan Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm i pan Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów. Teraz doszli do naszego studia jeszcze księża wikariusze, ksiądz Marcin Ołtarzewski i ksiądz Dariusz Grochowski. Zachęcamy do wspólnej modlitwy liturgią godzin. Ksiądz proboszcz poprowadzi naszą modlitwę. Zapraszamy dzisiaj hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy, a psalmy z poniedziałku.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zróbmy krótki rachunek sumienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry,
o modlitwę za mnie
do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie nieobecność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wieki wieków święty.
Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, odsadzę się na swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas u nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas u nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojno i śmierć szczęśliwo niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym respadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Panie prezesie, kogo pan chciałby pozdrowić na antenie radia?
Ja pozdrawiam wszystkich kurpiów, jak również naszych sympatyków, którzy znajdują się w całej Polsce, którzy do nas telefonowali dzisiaj, którzy serdecznie ich na kurpie zapraszamy.
Dziękujemy, pani Apolonio.
Ja chciałam pozdrowić całą moją rodzinę, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, moją wieś Piasecznia, całą parafię Kadzidło i wszystkich znajomych poza granicami.
Dziękuję, panie pośle.
Chciałbym pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja oraz te osoby, które pomogły w dzisiejszej uroczystości, w dzisiejszej wizycie rodziny Radia Maryja właśnie w Kadzidle, panu senatorowi Robertowi Mamontowowi, panu Krzysiowi Duszakowi, wszystkim państwu, którzy pomogli i od strony technicznej, organizacyjnej, w poczęstunku, wszystkim wspaniałym paniom, które przygotowały poczęstunek i tym wszystkim osobom, które przysłużyły się dzisiejszemu spotkaniu.
Księży kanoniku.
Pozdrawiam serdecznie naszych księży biskupów, księdza biskupa pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, naszych księży biskupów seniorów, księdza biskupa Tadeusza Zawistowskiego i księdza biskupa Stanisława Stefanka. Pozdrawiam wszystkich parafian parafii Kadzidło, moich parafian najdroższych, wszystkie od dziecka aż po najstarszych. Pozdrawiam też swoich rodziców i rodzeństwo, całą rodzinę Radia Maryja.
Dziękujemy. Księże Marcinie.
Ja bardzo chciałbym pozdrowić moją mamę Wiesławę, jak i również moich kolegów, koleżanki z Instytutu Historii Kościoła i Patrologii, szczególnie doktorantów patrologii i również studentów teologii kurs B z roku pierwszego, z którymi mamy razem zajęcia z patrologii ćwiczenia.
Dziękuję bardzo. Są dwaj księża wikariusze, ksiądz Dariusz i Marcin. Księże Dariuszu.
Ja chciałbym serdecznie pozdrowić moją rodzinną miejscowość Wysokie Mazowieckie, moją mamę, no i moich byłych parafian z Ostrowi Mazowieckiej, którzy dzisiaj przybyli do Kadzidła, byli razem z nami podczas transmisji w telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo. Księże Marcinie.
Serdecznie pozdrawiam moich rodziców, moich braci, wszystkich moich uczniów, jeżeli jeszcze słuchają ministrantów, którzy dzisiaj tak pięknie służyli.
Bardzo wam dziękuję. Dziękuję panu Waldkowi Leszczyńskiemu i Pawłowi Bielickiemu, którzy realizowali transmisję w Radiu Maryja. Dziękuję też całej ekipie technicznej telewizji Trwam. Tutaj na miejscu w Kadzidle, w Toruniu, wszystkim za pomoc. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich posługujących w biurach i kołach Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę nasze studio w Toruniu.